Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Zbigniew Ostenda. Szanowny panie redaktorze, dlaczego podczas operacji Most pod nadzorem starych kiejkutów radzieccy Żydzi nie mogli polecieć dokąd chcą, tylko przez Warszawę do Tel Awiwu? Dlaczego nie prosto z Moskwy do destynacji? Za moment spadałyby im na głowę skudy od Husajna, a w innych krajach byliby bezpieczniejsi. O co tu chodziło? Jak mawiał wielki Szu, patrz na przedstawienie i myśl, jak się ono ma do samych rzeczy. No, myślę, że chodziło o to, że tak zostało uzgodnione. Czy myślę, że Sowietom zależało na tym, żeby ci wszyscy Żydzi dotarli najpierw do Izraela. Potem niech tam sobie robią, co chcą. Ale ci, którzy byli na przykład sowieccy Żydzi, zadaniowani wywiadowczo, to oni niech do Izraela dolecą, a nie gdzie indziej. Myślę, że tak, o to chodziło. Pytanie drugie. Dlaczego światowe mocarstwa dopuszczają do sytuacji zamrożonych konfliktów? Czyżby wedle starożytnej zasady dziel i rządź? Na Cyprze na przykład w 1974 roku Brytyjczycy odwrócili się plecami i ani palcem nie kiwnęli, by pomóc Grekom. Pozwolili Turcji zająć około 1/3 kraju. Do dziś mają tam oni swoje bazy wojskowe o eksterytorialnym charakterze, z których nasłuchują i atakują liczne cele w tamtym rejonie świata wraz z Jankesami i Żydami. No, dlatego, że tam, gdzie nie można wygrać wojny, a też już nikt nie ma ochoty na jej prowadzenie, bo jak nie można wygrać wojny, no to te cele wojenne, polityczne, każda wojna musi mieć jakiś polityczny cel, bo jeśli go nie ma, to staje się rzeźnią bezsensowną. Więc jeżeli ten cel polityczny jest okazuje się niemożliwy do osiągnięcia, to nie ma innej rady, tylko trzeba zamrozić konflikt. I tyle. To nie dlatego, że to jaka tu perfidia tu występuje. Nie. Po prostu wielkie mocarstwa też się natykają na przykład w Korei. Można było oczywiście próbować tam, nie wiem, bombę atomową spuścić, rzucić na Koreę, tą na Chiny, diabli wiedzą na kogo jeszcze. No, ale już Sowieci mieli bombę atomową, więc prezydent Truman nie chciał ryzykować. Uznał, że to skórka za wyprawę chyba się nie opłaci. W związku z tym konflikt jest zamrożony od 1954 roku. I nic się nie dzieje. No, trudno. Korea Północna, komunizm, tam się szerzy taki stalinowski. No ale to w każdym państwie jakoś jest. Jak to Konstanty Ildefons Gałczyński mówił, każdy kraj ma gestapo. Więc tak. I pytanie trzecie. W którym kraju pana zdaniem niebawem Donald Tusk, Bodnar i bodnarowcy poproszą o azyl? Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo wybornego wina, dobrej zabawy karnawałowej w gronie zacnych przyjaciół. No dziękuję za te życzenia. Myślę, że najbardziej prawdopodobnym krajem, o którym Donald Tusk, gdyby nastąpiła tutaj przesilenie rządowe, na co ja liczę, że Donald Trump przy pomocy CIA przeprowadzi tutaj w naszym Bantustanie przesilenie rządowe i tu nastąpi podmianka na pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu, to no, dla Donalda Tuska, no nie wiem, czy Niemcy by mu udzielili azylu. Ale Viktor Orban mógłby mu udzielić. A to chodź tutaj, będziesz razem z Romanowskim w jednym hotelu mieszkał. Damy ci azyl i tak dalej. To żeby tak, myślę, że to bardzo w dobry humor by Wiktora Orbana wprawiło, gdyby Donald Tusk się ubiegał razem z tym Bodnarowcem naczelnym o azyl polityczny na Węgrzech. Pan Michał Krzycki. Szanowny pan redaktor odpowiada nam, widzom, na pytania z tak wielu dziedzin, stosunkowo rzadko odmawiając odpowiedzi ze względu na brak wiedzy. Kiedyś ktoś zarzucił Wojciechowi Cejrowskiemu, że nie może znać się na wszystkim, a wygląda na to, że ma swoje zdanie na każdy temat. Ten odpowiedział, że używa zwykłej logiki jako dziedziny nauki. Stąd moje pytanie do szanownego pana Stanisława. Czy także w tematach dalszych od pana zainteresowań stara się używać zasad logiki? No, staram się używać zasad logiki, dlatego że, wie pan, no to jest w ogóle niezależnie od tego, czy się odpowiada na pytania stawiane przez widzów, czy się tylko myśli, to stosowanie się do zasad logiki jest konieczne. Jest konieczne, bo jeśli byśmy się nie stosowali do zasad logiki, no to jakie to nie było, nie, nasze myślenie byłoby nieuporządkowane całkowicie. Czytam dalej pytanie. Jeśli tak, to jak nauczyć siebie i dzieci jej stosowania? Przedmiotu tego ani mnie, ani moich dzieci nie uczono, a mam takie podejrzenie, że może to ułatwić oddzielanie kłamstwa od prawdy, nie tylko w polityce, ale w wielu innych dziedzinach. Krótko mówiąc, osobie logicznie myślącej chyba trudniej wcisnąć kit, także ten polityczny i światopoglądowy. Jeśli uczył się pan logiki na przykład w szkole, to czy mógłby pan przybliżyć pokrótce, jak uczono zasad logiki i jak pan myśli, dlaczego nie jest ona przedmiotem obowiązkowym w polskich szkołach? No ja się uczyłem logiki na pierwszym roku studiów. Logiki formalnej się uczyłem. A dlaczego w polskich szkołach nie ma logiki? No właśnie dlatego, że logika, nauczanie logiki utrudniłoby duraczenie młodzieży i dzieci. Na przykład, no podam przykład taki. Za moich czasów w czwartej klasie szkoły podstawowej był taki przedmiot nauka o przyrodzie. Jeszcze za komuny, to było, nie wiem, lata 50. chyba nawet. No i nauka o przyrodzie. I tam między innymi w ramach tego, w tym podręczniku był taki rozdział cały, wędrówka wody w przyrodzie. I podstawowa informacja, którą ówcześni uczniowie mieli tam uzyskać z tego podręcznika, to była taka, że ilość wody na Ziemi jest cały czas taka sama. A woda tylko zmienia stany skupienia. Stąd wędrówka wody w przyrodzie. A czego teraz uczą w ramach duraczenia klimatycznego? Że na Ziemi jest coraz mniej wody. Gdzie ona się podziewa? Diabli, nikt tego nie wie, nikt tego nie tłumaczy. No i tu logika by poprawiła. Niewątpliwie logika by wszystkim, no, utrudniłaby tym, którzy duraczą dzieci, utrudniłaby zadanie. No, ale myślę, że pani Nowacka ani my, ani przez chwilę nie pomyślała o tym, żeby logikę wprowadzić. No, jak ona zamierza duraczyć dzieci i młodzież klimatycznie, epidemicznie i tam tego, no to nic dziwnego. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny Olen Cero, publicystyki, ojejku, w kraju Basków to właśnie mitologiczny, nieśmiertelny górnik Olen Cero rozdaje prezenty grzecznym obywatelom. A, dziękuję, co za komplement. Więc szanowny Olen Cero, publicystyki, niczym niestrudzony górnik wydobywający z kopalni codzienności ciekawe tematy, Nie, ciekawe tematy to czytelnicy wydobywają. Ja tylko odpowiedzi im udzielam na te ciekawe tematy. I dający czytelnikom na prezent smakowite felietony. Dziś kolejne trzy krótkie pytania. Gdyby Polska miała broń atomową, kto powinien decydować o jej ewentualnym użyciu? Prezydent, premier, szef sztabu, aż dreszcz przechodzi, gdy wyobrazić sobie w tej roli jakiegoś, kogoś takiego jak Duda, Tusk albo Kukuła. No to dlatego właśnie Polska nie ma broni atomowej. Jak to mówi polskie przysłowie, nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła. Zresztą wie Pan, ja kiedyś napisałem nawet taki artykuł duży, będący analizą konstytucji obowiązującej i próbowałem udzielić odpowiedzi na proste pytanie. Kto dowodzi wojskiem? Okazuje się, że nie można, na gruncie konstytucji nie można udzielić odpowiedzi na to pytanie. Bo przypomnę, Korwin-Mikke, jak jeszcze był posłem, tam uczestniczył, ponieważ był w Komisji Obrony Narodowej, to uczestniczył, wtedy jeszcze istniał taki organ, Komitet Obrony Kraju, tak zwany KOK. I on uczestniczył jako poseł, członek Komisji Obrony Narodowej w posiedzeniach KOK-u. I to jeszcze ta konstytucja obecnie obowiązująca nie weszła w życie. I na jednym z tych posiedzeń KOK-u, to on sam mi opowiadał, postawił to pytanie właśnie. On wspomniał tak, że gdyby któregoś dnia napadła nas mafia czeczeńska, to kto by dowodził wojskiem? Zwracam uwagę, że to był Komitet Obrony Kraju, czyli grupujący osoby, które odpowiadały za obronę państwa, użycie sił zbrojnych i tak dalej. I w tym gronie Korwin-Mikke na to pytanie, kto dowodziłby wojskiem, uzyskał 4 sprzeczne odpowiedzi. Więc to dobrze, że Polska nie ma broni jądrowej. Drugie pytanie. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jakie w czasach Pana wypraw do Francji było nastawienie spotkanych Francuzów do powstania w Wandei i Szuanów? No, ja niestety w ramach moich wypraw do Francji to przeważnie spotykałem się z ludźmi, którzy o Wandei i Szuanach niewiele wiedzieli. Bo to byli ludzie, no nie powiem, że z marginesu społecznego, ale raczej tak tego. Oni tam wiedzieli wypić, zakąsić i tak dalej. Natomiast o Wandei i Szuanach nie. Natomiast jak spotykałem się też z innymi Francuzami, no to tutaj zdania były podzielone, bo tam Francuzi, ci, którzy pod wpływem agitacji komunistycznej czy socjalistycznej, no to oni do tej Wandei, do Szuanów to mieli, że to wstecznictwo i tak dalej, ale ci, którzy... Zresztą była kiedyś taka uroczystość, tam był taki senator Philippe de Villiers, który zorganizował taką rocznicę tego powstania w Wandei. Zorganizował takie uroczystości rocznicowe i nawet, o ile pamiętam, to była delegacja z Polski, nawet tam pojechała, z prymasem Glempem. Także i to we Francji, w niektórych kręgach, bo mówię, nie we wszystkich, ta pamięć o Wandei jest żywa. Kolega Miszalski przetłumaczył nawet taką rozprawę doktorską Francuza, który na tej podstawie się doktoryzował, Ludobójstwo francusko-francuskie. O właśnie nie tyle samym powstaniu w Wandei, co o represjach, jakie były stosowane przez rewolucję francuską na tych Szuanach, na Wandejczykach. No i jeszcze jedna rzecz, że to był właśnie taki paradoks, że to była wojna chłopska przeciwko rewolucji francuskiej. To była wojna chłopska. Owszem, tam oficerami, ale nie tylko byli arystokraci, bo bywali też i chłopi oficerami w tej armii Szuanów. Podczas kiedy tam w tej armii republikańskiej tak zwanej, no to motłoch taki. Trzecie, jeszcze pytanie nawiązujące do świąt. Zdarzało się panu przebierać za świętego Mikołaja Gwiazdora? To Gwiazdor to jest chyba w Wielkopolsce. Ja tam na Lubelszczyźnie to święty Mikołaj był, nawet w czasach stalinowskich był święty Mikołaj, dlatego że ja chodziłem do przedszkola prowadzonego przez Caritas, to siostry dominikanki, siostry Alojza świętej pamięci i siostra Hieronima tam się nami opiekowały w tym przedszkolu. No i tam oczywiście żadnego Dziadka Mroza nawet w czasach stalinowskich nie było, tylko był święty Mikołaj. No i a ja się nie przebierałem. Nie, to zawsze ktoś z dorosłych się przebierał za świętego Mikołaja. Ja nawet się nie przebierałem w stosunku do własnych dzieci. Także nie. Pan Marcin Kozłowski. Szanowny panie Stanisławie, zamiast pytania proszę dokończyć. Dzwoni słuchacz do radia Rewan i się pyta, czy nastanie pokój. Radio Rewan odpowiada, owszem, nastanie, ale dopiero kiedy zakończy się walka o pokój, w następstwie której nie zostanie nawet kamień na kamieniu. To tak bym dokończył, żeby to było w duchu Radia Rewan. Drugie pytanie. Co byłoby milsze pańskim oczom? Przeczytać w gazecie o niepokojach na granicy polsko-chińskiej czy o niepokojach na granicy polsko-francuskiej? No myślę, że o niepokojach na granicy polsko-francuskiej, bo to jest bardziej realistyczna wizja. Granica polsko-chińska, proszę pana, 38 milionów, nie zaludnilibyśmy takiego obszaru. Mowy nie ma. Nie zaludnilibyśmy takiego obszaru. Więc raczej polsko-francuskiej. Adam Warszawski. Redaktorze, staram się wyczuć, kiedy moja polemika dochodzi do ściany, choć nie zawsze mi się to udawało, przyznaję. Tak też jest i teraz, w temacie ochrony dzieci. Tym bardziej, kiedy łamanie życia dzieciom przez rodziców zestawił pan ze złamanym sercem zakochanego młodzieńca. Ostatnie więc słowo honoru pytania w tej kwestii, żebyśmy spisali protokół rozbieżności. Pierwsze. Na początek pytanie lekko ironiczne, podsumowujące moją ocenę pana nie do końca spójnych poglądów. Tu sparafrazuję pana wypowiedź. Dlaczego sprzeciwia się pan aborcji? Czy naprawdę uważa pan, że pani Kotula, czy nawet pani Godek wie, co jest lepsze dla dziecka od jego rodziców? Powie pan, że to demagogia, ale skoro trzeba kontrolować, by matki nie zabijały dzieci w brzuchach, to skąd teza, że tuż po porodzie rodzić wszystko wie lepiej od urzędnika co do traktowania dziecka? Proszę pana, no nie wiem, jak pana mogę przekonać, że lepiej jest być niż nie być. Że lepiej jest być niż nie być. Bardzo możliwe, że pana nie przekonam, że pan w to nie wierzy, że lepiej jest być niż nie być. W związku z tym ja dlatego jestem przeciwnikiem aborcji. Jestem przeciwnikiem zabijania ludzi niewinnych. Tylko dlatego, że są bardzo mali i że komplikują, o łamią komuś życie. Jakiejś kurwie na przykład łamią życie. To jestem przeciwny mordowaniu dzieci, dlatego że są bardzo małe. Bo lepiej jest istnieć niż nie istnieć. Więc to nie dlatego, że pani Kotula czy pani Godek lepiej wie, tylko że lepiej jest istnieć niż nie istnieć. I powiadam, jeżeli pan się z tym nie zgadza, że pan uważa, że lepiej jest nie istnieć niż nie istnieć, to ja nie mam żadnego dowodu, żeby pana przekonać. Poza, ale to żaden dowód. poza jedną przesłanką z Księgi Rodzaju, że jak Stwórca Wszechświata stwarzał świat, to jak już coś stworzył, to zawsze konstatował, że to, co stworzył, to było dobre. To znaczy, że było lepsze, niż by nie było stworzone. Ale to nie jest dowód. Oczywiście, jak Pan nie chce w to wierzyć, to Pan nie musi. Drugie pytanie. Jeśli stopniuje Pan krzywdę, mówiąc, że w zabicie dziecka nienarodzonego państwo może się wtrącać, a zupełnie czym innym jest owo łamanie życia, które Pan trochę wyśmiał, porównując właśnie do złamanego serca młodzieńca, to jak to w końcu jest z Pana poglądem w tej kwestii? W stworzonym przez Pana prawie penalizowałby Pan takie przypadki jak chroniczna przemoc fizyczna i psychiczna na dziecku? Oczywiście nie tylko na dziecku, na dorosłych też. Na dorosłych też. Przemoc fizyczna, zwłaszcza dla dorosłych, to psychiczna, to jest dosyć taka trudna do oceny, chociaż no, jest możliwa, ale trudniejsza do oceny. Tu postępowanie dowodowe musiało być bardzo głębokie. Ale przemoc fizyczna, jasne, i nie tylko dla dzieci, tylko do dorosłych. Rzecz jasna, tu czytam dalej, rzecz jasna nie chodzi o klapsa w tyłek, a o regularne bicie, znęcanie, gwałcenie itp., co przecież ma miejsce w rodzinach. Więc proszę Pana, to wszystko są przestępstwa. Przestępstwa, które są karalne bez względu na to, czy popełniane są na dzieciach, czy na osobach dorosłych. To są przestępstwa. Więc to nie jest łamanie życia, proszę Pana. To nie jest łamanie życia. To są przestępstwa. Ja dlatego mówiłem, że co Pan tutaj w to nie wierzy. Pan myśli, że ja tu ironicznie to mówiłem. Wcale nie. Na przykład, to zresztą wie Pan, jest tematem wielu, wielu wielkich dzieł literackich. To na przykład Adam Mickiewicz uważał, że poezja taka czysta, czystej poezji się dopatrywał w takiej piosence białoruskiej. Dacieres mój dwor, dacieres mój dwor, da tytiora letiła. Nie dał mnie Boh, da nie sudził mnie Boh, za kogo ja chciała. Przecież ta kobieta, która tak śpiewa, że nie dał mi Bóg wyjść za tego, za kogo chciałam. Ta kobieta mogła z tego powodu mieć złamane życie. A dlaczego? Albo ten jej wybranek jej nie chciał może, albo rodzice się tam nie mogli dogadać co do majątku i tak dalej. Mogła mieć złamane życie, ale to nie jest przestępstwo. To nie jest przestępstwo. Jeżeli jakaś panienka nie chce chodzić z jakimś młodym człowiekiem, bo jej się ten młody człowiek nie podoba, to nie jest przestępstwo. A ten młody człowiek może mieć złamane życie. Na przykład już nigdy więcej, znaczy skończy życie w celibacie. No. Także może, no, może tam celibat też ma swoje zalety podobno, ale ja nie wiem, bo w celibacie nie żyłem, więc to z opowiadań tylko tak niektórzy mówią, że ma swoje zalety. Jak się niektórym małżeństwom przyjrzeć, to rzeczywiście można się dojść do wniosku, że celibat nie jest takim złym wynalazkiem. No ale to są rzeczy do dyskusji. Więc jeszcze raz rozróżnij. Wzywam Pana, żeby Pan łaskawie rozróżnił złamanie życia, które nie ma charakteru przestępczego, od przestępstw przeciwko dzieciom czy przeciwko dorosłym. Jeszcze raz mówię, że jeżeli jakaś pani nie chce wyjść za jakiegoś pana, to on może mieć złamane życie I to w sensie dosłownym może mieć złamane życie. Oto mówię, ta kobieta, którą Adam Mickiewicz cytował jako poezję tragiczną, mogła mieć, no, nie dał mnie Bóg, nie, da nie sudził mnie Bóg, za kogo ja chciała. No i cóż pan zrobi? To jest właśnie przykład złamanego życia. Być może, że ta kobieta miała jakiegoś męża potem, ale go nie kochała. Nie była z nim szczęśliwa. Miała złamane życie czy nie? No więc dzieci nawet mogła z nim mieć, ale te dzieci, może te dzieci kochała bardziej niż tego męża, ale być może, że kochałaby je bardziej, gdyby to były dzieci tamtego mężczyzny, za kogo ja chciała. No, nie jest to, nie, moim zdaniem, nie wiem, jaki pan ma problem, bo moim zdaniem nie przekracza to rozróżnienie, nie przekracza możliwości umysłu ludzkiego. Trzecie pytanie. Nie wiedząc, co odpowie pan na powyższe, czy mi się wydaje, że pan generalnie trochę z przymrużeniem oka patrzy na całą sferę rozwoju psychiki dziecka. I stąd aborcji się pan sprzeciwia, ale nie do końca wierzy pan w to, jak destrukcyjnie, nawet na poziomie rozwoju mózgu, może na dziecko wpłynąć właśnie przemoc fizyczna, psychiczna czy seksualna. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja jestem wolnościowcem jak pan, ale wyłączam z tego zupełnie swobodne decydowanie o tak bezbronnych istotach jak dzieci, którym, proszę uwierzyć, rodzic może złamać życie nie tylko aborcją. Aborcją to może mu zakończyć życie, nie złamać. Bo to jak dziecko jest wyabortowane, to już nie ma złamanego życia, tylko ma życie skończone. Natomiast, wie pan, ocena tego, czy życie jest złamane, czy nie, jest dosyć taka, no, subiektywna. Na przykład, no, są dzieci, które były surowo, nie powiem, że tam rodzice się dopuszczali przestępstw przeciwko nim, tylko był, surowo je traktowali. No, być może, że to zostawiło jakiś trwały ślad w ich psychice. Ale nie tylko takie rzeczy zostawiają trwałe ślady w psychice dziecka. Każdy jakiś przecież jest. Nie ma ludzi, którzy by byli identyczni. Nie ma dwóch ludzi identycznych. Nawet bliźniaki jednojajowe różnią się, bo wystarczy popatrzeć na braci Kaczyńskich. Nie ma ludzi identycznych. Więc każdy jakiś jest. Dlatego, że każdy ma jakieś doświadczenia z dzieciństwa. I te doświadczenia go kształtują. Więc, wie pan, ja nie bagatelizuję tego, ale też nie przywiązuję do tego wagi. Dlatego, że zetknąłem się z takimi, z działalnością takich psychologów, którzy właśnie dzieciom wodę z mózgu robią, znaczy dzieciom, dorosłym ludziom robią wodę z mózgu, i im wmawiają, że na przykład dlatego, nie wiem, no, mają skłonności do kradzieży w dorosłym życiu, że jako dzieci nie miały rowerka, wie pan. To ja, wie pan, nie traktuję poważnie takich wywodów. Pan Aleksander Kot. Panie Stanisławie, gratuluję panu, iż potrafi pan wychodzić ze swojej bańki i toczyć dialog z, jak się wydaje, kryptokomunistami. Mam na myśli pana rozmowę z profesorem Antonim Dudkiem sprzed kilku miesięcy. Oczywiście ten wstęp i ocena wzmiankowanego profesora jest lekko żartobliwa, ale nie do końca. Otóż chcę zapytać pana o to, o co ostatnio zagadnąłem również pana redaktora Warzechę, który też osobiście zna Antoniego Dudka po jego sesji Q&A. Jak pan oceni niedawną wypowiedź profesora, gdzie wśród kilku refleksji na temat większej jawności życia społecznego stwierdził, cytuję, ja mam w tej sprawie bardziej skrajne poglądy, bo zdaje się w Norwegii oświadczenia majątkowe nie tylko polityków, sędziów i grup osób zaufania publicznego, ale i wszystkich obywateli świadectwa majątkowe są jawne. A co by było, gdybyśmy w Polsce wprowadzili taką powszechną jawność zeznań majątkowych? To ja przyjmuję, czy nie jest to iście komunistyczny postulat? No i czy był pan świadom podobnych predylekcji profesora, który deklaratywnie zawsze krytykował komunizm? Przypomnieć można tutaj również jego postawę w trakcie słynnego wirusa, gdzie jak sądzę po tamtych wypowiedziach bliższy był mu chiński zamordyzm niż szwedzki zdrowy rozsądek. Dziękuję. No ja kiedyś w programie Młodzież Kontra, jak pani profesor Senyszyn tam zarzuciła mi, że bractwo i tak dalej, to powiedziałem, że to ona reprezentuje formację, która w sposób nadmierny interesuje się cudzymi pieniędzmi. Nadmierny sposób interesuje się cudzymi pieniędzmi. Ja nie podzielam opinii pana profesora Dudka, że zresztą nie wiem, czy w Norwegii tak jest, że ludzie nie piastujący żadnych funkcji publicznych, ani nie pobierających wynagrodzeń ze środków publicznych mieliby się przed kim właściwie spowiadać ze swojego stanu majątkowego. Ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła i uważam, że jest zmuszanie człowieka do tego, żeby się spowiadał przed wszystkimi ze swojego stanu majątkowego, jest takim działaniem przeciwko wolności. Przeciwko wolności. Co innego, jeśli by brał, nie wiem, zasiłek z funduszy publicznych, czy pensje z funduszy publicznych, tak jak sędziowie niezawiśli i tak dalej, politykowie, sędziowie, osoby zaufania publicznego, no to wtedy tak. To wtedy tak, to wtedy podatnicy mają prawo wiedzieć co. Natomiast jak on nie czerpie żadnych swoich dochodów ze środków publicznych, to nikomu nic do rzeczy. To wie pan, ja pamiętam, że to wyleczyłem się z tej ciekawości, jak byłem na winobraniach we Francji. Pracowaliśmy u takiego jegomościa, patrona i pracowali z nami Portugalczycy. Tacy starsi robotnicy pracowali z nami tam na winobraniu. I ja nie wiedziałem, jakie są stawki u tego patrona. I jednego takiego robotnika, Portugalczyka, zapytałem o to. On nic mi nie odpowiedział. I szedłem razem z nim. Zapytałem go drugi raz. Ale on udał, że nie słyszy i nic mi nie odpowiedział. Ja dopiero wtedy za drugim razem zrozumiałem, że zadałem mu pytanie nietaktowne. Zadałem mu pytanie nietaktowne. Mimo, że to nie dotyczyło... Ale on widocznie uznał, że ja się interesuję, ile on może zarobić. I dopiero się zorientowałem, że to jest pytanie nietaktowne. I potem już jak pracowałem w restauracji w Paryżu, to mimo, że dostawaliśmy wynagrodzenie każdego dnia, dniówkę, ani mnie nikt nie pytał, ile ja zarobiłem, ani ja nikogo nie pytałem, ile zarobił. Nie pytałem. O. Cóż. I pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, zastanawia mnie jedna kwestia. Otóż na jedno z niedawnych pytań o tę słynną umowę Unii Europejskiej z Mercosurem stwierdził pan, że rozwiązaniem na problem zderzenia naszego uregulowanego normami rolnictwa z tamtym byłoby zniesienie tych właśnie unijnych norm. Zaznaczam, że jestem absolutnym przeciwnikiem Unii Europejskiej, co najmniej tak samo jak pan, ale jeśli są jakiekolwiek plusy dodatnie tego biurokratycznego molochu, to czy nie są nimi właśnie takie normy w stosowaniu czy to pestycydów, czy chemicznych szkodliwych konserwantów w żywności? To są kwestie, których my jako pojedynczy, w pewnym sensie bezbronni konsumenci, nie jesteśmy w stanie sprawdzać i kontrolować. Czy dobrze by było, żeby po zniesieniu tych norm bezwzględne koncerny truły nas chemią już zupełnie bez kontroli, aby tylko więcej zarobić? No, tak, tak. Proszę pana, ale tu myślę, że to nie te normy, to nie te normy. Nie o takie normy chodzi. Tylko chodzi o różne wynalazki w postaci zielonych wałów i tak dalej. W postaci takich drogich źródeł energii, które tutaj Unia, ci wariaci, z których mocy jesteśmy w Unii Europejskiej, chcą nam narzucić. Bo myślę, że no, co prawda nie wiem tego, musiałbym to sprawdzić, ale wydaje mi się, że na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach Ameryki Łacińskiej, czy w krajach Ameryki Południowej, tam są też takie normy, jeśli chodzi o użycie pestycydów czy czegoś. Chyba są. To jest w ramach, że tak powiem, policji takiej środowiskowej. Natomiast tutaj, w przypadku Unii Europejskiej, to nie chodzi o to, żeby nas nie truły koncerny, tylko chodzi o wprowadzanie w życie rozmaitych wynalazków, które windują w górę niebotycznie ceny produktów rolniczych. Poprzez na przykład windowanie w górę cen energii. No i to mam na myśli. A przy okazji to wydaje mi się, że dobrze by było, gdyby podatki zostały zmniejszone do takiego poziomu, jak są na przykład, nie wiem, w Argentynie. O. I tym życzeniem noworocznym kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.